Dziękuję Ci bardzo, to bardzo wzruszające. Proszę Państwa, jeśli zaczyna się od pisania, a kończy na bardziej aktywnym tworzeniu filmów, to można pójść dwiema drogami. Jedna to jest François Truffaut, druga Andrzej Saramonowicz. I mam nadzieję, że jednak to będzie minimalnie bliżej tej pierwszej opcji w moim przypadku, chociaż droga jest bardzo daleka i bardzo kręta. Wspominam François Truffaut nie bez powodu, bo czuję się w obowiązku, czuję, że muszę wytłumaczyć się na początek z tego sugestywnego, sensualnego tytułu wykładu i tytułu prezentacji. Film Atalanta, film, któremu śmierdzą stopy. I to niestety nie ja, tylko to właśnie François Truffaut, jeden z największych admiratorów Atalanty, Jeana Vigo, człowiek, który wspominał, że obejrzał ten film trochę przypadkiem, mając 14-15 lat w paryskim kinie, nie wiedział nic o reżyserze, nie wiedział zupełnie czego się spodziewać, a wyszedł pod wielkim wrażeniem, bo to określenie, proszę Państwa, jest komplementem, gdyby ktoś się z Państwa zastanawiał. On tutaj wspominał, że ten film jest tak bardzo realistyczny w pewnym sensie, czy tak mocno oddaje detale, szczegóły życia na barce, którą podróżują główni bohaterowie, że jest tak bardzo wyczulony właśnie na zmysły i że to było coś zupełnie nieporównywalnego z tym, co oferowało wówczas francuskie kino i że właśnie łączyło w sobie to, o czym będzie dzisiaj mowa, czyli realizm i poezję, bo Atalanta jako film reprezentujący realizm poetycki doskonale się wpisuje w tę zwięzłą definicję i dość klarowną, jak to nie zawsze bywa z definicjami, bo realizm poetycki, którego Atalanta jest przedstawicielem, ale powiedzmy od razu przedstawicielem nietuzinkowym, bo wybitnym, spełniającym założenia nurtu, ale jednocześnie go przekraczającym, ma właśnie w sobie te dwa bieguny, które jest w stanie harmonijnie, błyskotliwie połączyć. Realizm poetycki to był nurt, który zaistniał we francuskim kinie lat 30., którego przedstawicielami byli tacy twórcy jak Marcel Carné, jak Jean Renoir, jak Julien Duvivier. I oni oczywiście mieli swoje osobne, autorskie temperamenty, ale tym, co łączyło te wszystkie filmy i co też zobaczycie już niedługo w Atalancie, było wyczulenie na bohatera, który pochodził z nizin, reprezentował proletariat i było to życie niby zwykłe, niby monotonne, pokazywane z dużą empatią, dużą wrażliwością, z też popieraniem tych bohaterów, którzy musieli borykać się z różnymi problemami życia codziennego, byli też osobami doświadczonymi ciężko przez ówczesną francuską rzeczywistość. Wtedy mieliśmy do czynienia z kryzysem ekonomicznym właściwie w całej Europie. No, rok 33, dojście Hitlera do władzy. Silne napięcia społeczne, które już niedługo doprowadzą do wybuchu II wojny światowej. Echa tego wszystkiego, czy zapowiedzi, pewne impulsy, które do tego konfliktu doprowadzą, są w filmach realizmu poetyckiego wyczuwalne. Ale dobrze, to jest pierwszy człon tej definicji, a jest jeszcze drugi, równie istotny i taki, można powiedzieć, paradoksalny w pewnym sensie, no bo realizm i poezja wydaje się, że trudno, żeby szły ze sobą w parze, a tymczasem filmowcy francuscy z lat 30. pokazali, że jest to możliwe, że na styku tych dwóch pozornych przeciwieństw rodzi się nowa jakość i coś, co może być fascynujące. W czym się przejawiała ta poezja w filmach francuskich lat 30. należących do tego nurtu? W czym się przejawiała w Atalancie? Myślę, że przede wszystkim w podejściu do obrazu i w tym, że chociaż mieliśmy do czynienia z kinem zaangażowanym społecznie, wyczulonym na napięcia klasowe, to te filmy unikały dosłowności, takiej toporności, prymitywnej publicystyki, prymitywnej propagandy. one były dużo bardziej wyrafinowane, posługiwały się metaforą, często bardzo wymyślną, pokazywały też, że obraz był dla tych filmowców szalenie ważny, metafory były często wizualne, eksperymenty z obrazem, eksperymenty z ujęciami te filmy charakteryzowały. Często odpowiadali za nie też wybitni operatorzy. Zresztą Atalanta tutaj będzie absolutnie przykładem, który tę tezę potwierdza. Za zdjęcia do tego filmu odpowiadał stały współpracownik Jeana Vigo, Boris Kaufman, brat Gigi Wiertowa. Piękna karta, piękna kariera w historii światowego kina, można powiedzieć, bo on urodzony bodaj w Białymstoku, kręcił przez lata filmy we Francji, później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam też zrobił wielką karierę, dostał Oscara bodajże za Na nabrzeżach Eli Kazana. Zresztą bardzo wielu utalentowanych ludzi spotkało się na planie Atalanty i w ogóle orbitowało wokół Jeana Vigo. Stworzyli taką wręcz grupę nazywaną bandą Vigo, przepraszam, i na siebie kreatywnie nawzajem wpływali, ale o tym jeszcze będzie okazja, żeby opowiedzieć, bo to, na czym chciałbym skupić się teraz w kontekście realizmu poetyckiego, to powiedziałem już, co ten nurt charakteryzowało i w jaki sposób Atalanta się w niego wpisuje, ale myślę, że trzeba jeszcze raz podkreślić to, co sygnalizowałem chwilę temu, a mianowicie, że owszem, ten film jest przez historyków kina uznawany za reprezentanta realizmu poetyckiego, ale jest też czymś więcej, czymś takim turbo-realizmem poetyckim czy iber-realizmem poetyckim, bo to wszystko, co ten nurt charakteryzowało, w Atalancie uderza, można powiedzieć, ze zdwojoną siłą. Te zdjęcia Kaufmana, tej mgiełki, która otacza świt nadrzeczny, podczas gdy bohaterowie żeglują przez Francję, to jest piękniejsze niż, to jest coś piękniejszego niż w większości filmów realizmu poetyckiego. Te metafory, którymi Jean Vigo się posługuje, one są bardziej wymyślne niż w większości filmów realizmu poetyckiego. Są też odważniejsze obyczajowo, na co zwrócił uwagę chociażby Michał Oleszczyk w swoim podcaście, w którym pewnie część z Państwa to wie, uznał Atalantę za najlepszy jego zdaniem film wszechczasów. I jeśli nawet osobiście miałbym na ten temat nieco inne zdanie, to tak czy inaczej Atalanta ma status arcydzielny, również w moim prywatnym rankingu, bo dla mnie też ten wykład jest czymś w rodzaju podróży sentymentalnej. Obejrzałem ten film po raz pierwszy niedaleko stąd, bo w Młodzieżowym Domu Kultury na Kołłątaja i byłem tylko nieco starszy niż François Truffaut, kiedy go oglądałem i z równą ekscytacją na niego zareagowałem. Mam nadzieję, że przynajmniej część tej ekscytacji spłynie również na Państwa i że dacie się porwać tej wizji Jeana Vigo, który mam wrażenie wtedy w krajobrazie francuskiego kina, kiedy do niego wkraczał, był takim korsarzem, który dokonał abordażu z takim nonszalanckim wdziękiem Jacka Sparrowa i poprowadził tę barkę francuskiego kina w zupełnie innym kierunku niż ona dryfowała wcześniej. Dużo odważniejszym, dużo bardziej nowoczesnym i znacznie bardziej uniwersalnym, takim samoświadomym, ambiwalentnym i pełnym twórczych paradoksów, które sprawiają, że ten film, jak rzadko który z tej epoki, dzisiaj się nie starzeje, nawet na płaszczyźnie obyczajowej, o czym myślę, będzie ciekawie porozmawiać po seansie, o tym, jak ten film definiuje relacje międzyludzkie, problemy, które w nich się rodzą i wpływają na to, jak relacje ewoluują, bo myślę, że zwłaszcza pod tym względem Jean Vigo dotknął sedna i dotknął czegoś, o czym socjologowie miłości piszą nawet dzisiaj i mogliby spokojnie odwoływać się właśnie do Atalanty. Ale zanim wkroczę w przestrzeń samego filmu, który jeśli by chcieć bardzo prosto, bardzo krótko streścić jego fabułę, można to zrobić za pomocą dwóch zdań i opowiedzieć, że to jest historia nowożeńców z prowincji, którzy okrętują się na barkę, na której pracuje pan młody i w trakcie podróży przez Francję, podróży rzecznej, przeżywają rozmaite perypetie związane ze swoim małżeństwem, z tym, jak ono wkracza z fazy, no, umownie rzecz ujmując, miesiąca miodowego, takiej fazy naiwności, fazy pierwszego zakochania w fazę dojrzałą, kiedy do tej rzeczywistości marzycielskiej wkracza monotonia, wkracza codzienny znój i trzeba podjąć jakąś decyzję, trzeba stojąc na tym rozdrożu wybrać kierunek, w którym się pójdzie, czy razem, czy osobno i zmierzyć się z pierwszym poważnym egzystencjalnym kryzysem. Historia niby prosta, ale jak się rzekło, geniusz Vigo polega na wrażliwości, na detal i na to, jak proza życia zostaje przez niego przetłumaczona na język poezji, poezji i w obrazie, i w dialogu, i w myśli, w refleksji, jakiej podejmowane tematy Jean Vigo poddaje. Kiedy ogląda się ten film, trochę trudno uwierzyć, że mieliśmy do czynienia z, jakby nie patrzeć, pełnometrażowym debiutem reżysera. Ale to też nie było tak, że on się wziął, proszę Państwa, znikąd, bo solidnie się do tego debiutu przygotował. Właściwie był przeznaczony do niezwykłości, do posiadania nietuzinkowej biografii od wczesnego dzieciństwa. Był synem anarchisty Miguela Almereydy, zresztą to był pseudonim, on się naprawdę nazywał Vigo, tak jak Jean Vigo, ale Miguel Almereyda, podobno od słowa Alamert się ten pseudonim bierze. Nie trzeba tego tłumaczyć, co już pokazuje, że mieliśmy do czynienia z kimś w rodzaju buntownika, takiego człowieka chodzącego własnymi ścieżkami, rebelianta, rewolucjonisty. Ojciec Jeana Vigo był mocno zaangażowany politycznie, zresztą to był bardzo ekscytujący, ale i niebezpieczny czas w historii Europy, okres I wojny światowej, właściwie tego, co ją poprzedzało. Też taki kocioł emocji, zawierucha polityczna i ojciec Jeana Vigo, Miguel Almereyda, brał aktywny udział w tych wszystkich procesach, właściwie dokonywał czegoś, co było oskarżane o czyny wręcz terrorystyczne, spędził bardzo dużo czasu w więzieniu. Jean Vigo zresztą później, kiedy wspominał ojca, powtarzał, że można powiedzieć, częściej bywał w więzieniu niż na placu zabaw, że dla niego to była taka rzeczywistość, którą znał bardzo dobrze i nasiąkał takim antysystemowym podejściem, nasiąkał buntem wobec rzeczywistości, buntem wobec niesprawiedliwości i wobec tego, jak jest urządzona rzeczywistość. Później ta anarchizująca energia będzie też bardzo widoczna w jego filmowej twórczości. Został też obarczony traumą, bo ojciec Jeana Vigo w młodym wieku właśnie w więzieniu popełnił samobójstwo, chociaż w okolicznościach nie do końca wyjaśnionych istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak naprawdę został zamordowany i na pewno ta świadomość też wpłynęła na Jeana Vigo bardzo silnie. Mocno się zaznacza w jego twórczości tęsknota za ojcem. Będzie okazja, żeby opowiedzieć o tym, jak manifestuje się w Atalancie, bo tam wywiera dość istotny wpływ i myślę, że postać ojca Jeana Vigo jest zaklęta w jednej z postaci w tym filmie, ale zakładam, że doświadczenie takiej traumy, takiej tragedii mogło też wpłynąć na Jeana Vigo w inny, mniej bezpośredni sposób, bo zobaczycie Państwo, że Atalanta jest takim filmem, który zadaje pytanie o sens buntu, o to, czy warto iść w stronę rewolty, czy może lepiej przystosować się do rzeczywistości, a może znaleźć drogę pośrodku. Myślę, że to jest taki utajony, ukryty sens tego filmu, albo przynajmniej jeden z najciekawszych sensów, jedno z najciekawszych pytań, jakie ten film zadaje i mam wrażenie, że te wczesne lata Jeana Vigo, atmosfera, w której dorastał, bardzo mocno ukierunkowuje to, o czym ten film nam opowie i w jaką stronę nas pokieruje, jeśli chodzi o swoje interpretacje. Z całą pewnością polityczne zaangażowanie, czy taka wrażliwość na sprawy społeczne, na ludzką krzywdę, to jest coś, co Vigo zawdzięcza ojcu, natomiast chciał prowadzić swoją walkę innymi środkami. Nie angażował się w politykę bezpośrednio, był artystą, chciał w ten sposób manifestować swoje ja, swoje poglądy. Bardzo wcześnie wpadł na to, czy bardzo wcześnie zrozumiał, że właśnie sztuką chce się zajmować. Wspierała go w tym żona, o której też warto powiedzieć przynajmniej dwa zdania, Elizabeth Łozińska. Jeżeli to nazwisko coś Państwu mówi w kontekście filmowym, to jest dobry trop. Elizabeth Łozińska, z tych Łozińskich, spokrewniona z Marcelem, znanym polskim reżyserem. Elizabeth Łozińska była córką żydowskiego przemysłowca z Łodzi, który przeprowadził się z rodziną do Francji. Oboje z Jeanem Vigo byli naznaczeni pewnym fatum, pewnym fatalizmem, który no już okoliczności ich poznania się narzuciły. Oni się poznali w sanatorium przeciwgruźliczym i oboje cierpieli na tę chorobę. Vigo zmarł w wieku 29 lat, tuż po premierze Atalanty, zresztą wersji okaleczonej, wersji zniszczonej przez producentów, o czym jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Elizabeth Łozińska nie przeżyła go raptem o kilka lat, więc jest to smutna historia, ale z drugiej strony była to też relacja przez znajomych, przez otoczenie wskazywana jako bardzo spełniona i taka wspierająca siebie nawzajem i na pewno też istotna w kontekście oparcia, jakie miał Jean Vigo i w kontekście jego poglądów na relacje, na małżeństwo, na miłość między dwojgiem ludzi, na pewien rodzaj romantyzmu, który myślę też znajduje swoje odzwierciedlenie w Atalancie. Wspomniałem o tej przedwczesnej śmierci reżysera, która, no jak to często w takich przypadkach, jeśli chodzi o artystów, prowadzi do mitologizacji ich takiej publicznej persony. Nie inaczej stało się w tym przypadku. Współpracownicy Jeana Vigo mówili po latach, że emanowała od niego taka anielska wręcz aura. Mówili, że czuli się bardzo dobrze w jego towarzystwie, że trochę na przekór tej swojej wojowniczości, którą widać na ekranie w jego, zwłaszcza wcześniejszych filmach. Atalanta jest trochę bardziej stonowana. Był w życiu prywatnym, czy nawet pracując na planie, człowiekiem niezwykle łagodnym, skorym do żartów i po prostu bardzo lubianym przez współpracowników. Oni mówili, że chociaż Atalanta była realizowana w trudnych warunkach, że przekroczono tam budżet, pracowano zwłaszcza pod koniec w wielkim napięciu, to Vigo zawsze wiedział, jak tę atmosferę poprawić, jak zintegrować zespół. I Boris Kaufman, wspomniany operator, powiedział wręcz, że praca z Jeanem Vigo, oni też zrobili razem wcześniejszy film Pała ze sprawowania, że to był kinematograficzny raj i że on nigdy wcześniej ani później czegoś takiego nie doświadczył, no a mówimy o facecie, który był żywą historią kina i miał porównanie i z europejskim kinem przedwojennym, i z Hollywood, i wyróżniał właśnie Jeana Vigo. Jeśli chodzi o tę mitologizację i okoliczności przedwczesnej śmierci Vigo, również tego, że jak się mówi, przyspieszyła ją praca nad Atalantą, bo film realizowano w trudnych warunkach, w zimowych miesiącach, na rzece, gdzie było wilgotno, było chłodno, na pewno to nie poprawiło kondycji reżysera, wręcz wpędziło go do grobu. To też sprawia, że on jest zestawiany z innymi figurami takich artystów przeklętych, którzy odeszli stanowczo zbyt wcześnie. Niektórzy próbują porównywać Jeana Vigo do Artura Rimbaud. Ja powiem szczerze, nie jestem fanem tego porównania. Wydaje mi się, że Vigo miał w sobie, że ten bunt Vigo był bardziej ambiwalentny niż to, co kojarzy się z Rimbaud. Vigo nie był straceńcem, nie był kimś tego rodzaju, nie szedł na zatracenie. Myślę, że on kochał życie i nie da się w tak jednoznacznie ponurych barwach tego opisać. Ja bym chętniej wskazał na jego podobieństwo do Borisa Wiong, który żył trochę później, ale też był taką figurą francuskiej kultury znaną ze swojej liryczności, z poczucia humoru. Też zmarł przedwcześnie, jest autorem takiej powieści Piana dni albo Piana złudzeń, w zależności od tłumaczenia, też historii miłosnej, która ma w sobie mnóstwo wdzięku, przeszła do historii kultury francuskiej ze względu na swoją lekkość, oryginalność formy. I tutaj widzę podobieństwo z Jeanem Vigo. Podobieństwo, które zresztą uwypuklił w swojej ekranizacji Piany złudzeń Michel Gondry. Być może państwo widzieliście taki film Dziewczyna z lilią po polsku. On się nazywał i ewidentnie jest w tym też duch Jeana Vigo. Wręcz jedna sekwencja, taka sekwencja podwodna, odwołuje się wprost do najsłynniejszej sekwencji z Atalanty. Więc moim zdaniem bardziej Boris Vian niż Artur Rimbaud, jeżeli mielibyśmy do jakiejś ważnej figury francuskiej kultury Vigo porównywać. I zachęcam zresztą, żeby po książkę Borisa Vian sięgnąć. Po film zresztą też, chociaż Michel Gondry kręcił już bardziej spełnione filmy, ale myślę, że oddał, że uczciwie podszedł do sprawy również w kontekście Borisa Vian, no i na pewno jest jednym z wielu admiratorów Atalanty, do czego się przyznaje i o czym jeszcze będzie okazja też opowiedzieć na sam koniec w kontekście reżyserów, którzy mniej lub bardziej bezpośrednio do Atalanty nawiązują i czynią z niej dziedzictwo światowego kina. Króciutka przebieżka przez wcześniejsze filmy Jeana Vigo. Powiem państwu w sekrecie, jeżeli będziecie ciekawi tego, co Vigo robił wcześniej, jeżeli ten wykład i projekcja rozbudzi wasze apetyty, powiem w sekrecie, powtarzam raz jeszcze, te filmy są dostępne na YouTubie. Więc jeżeli będziecie mieli dostęp do innych nośników, oczywiście warto zobaczyć je w lepszej jakości, natomiast YouTube przychodzi tutaj z pomocą i oferuje możliwość zobaczenia tych tytułów. Pierwszy z nich, a propos Nicei, film niemy, dwudziestokilkuminutowy, satyra społeczna, byśmy powiedzieli. Patrząc na to okiem dzisiejszego widza, ja tam widzę Rubena Ostlunda trochę w tym, jak Jean Vigo kontrastuje ze sobą takie zepsute, znudzone elity, które spędzają wakacje na lazurowym wybrzeżu i tak naprawdę no, są po prostu gnuśne. Nie ma przed nimi żadnej przyszłości. To jest jakiś powolny rozkład w cieniu parzącego słońca. Widać, że to nie są ludzie, którzy są przygotowani na zmiany, jakie niesie za sobą rzeczywistość. Ta dziejowa zawierucha ich po prostu zdmuchnie. A z drugiej strony mamy przedstawicieli klasy robotniczej, z którymi Jean Vigo zdecydowanie bardziej sympatyzuje, u których widzi dużo większą witalność, jakąś energię życiową, dużo większy autentyzm i robi to, co ważne, bez poczucia protekcjonalizmu. On znajduje też bardzo zręczną klamrę dla tego filmu, bo z kamerą przygląda się przygotowaniom do karnawału, czyli takiego święta, które oczywiście prowadzi do zaburzenia obowiązującego porządku, do odwrócenia ról. I myślę, że kino Jeana Vigo w pewnym sensie jest takim kinem permanentnego karnawału, że w jego idealnej wizji świata ten porządek karnawałowy, który obowiązuje tylko przez krótki czas i dlatego się na niego zezwala, dlatego władze traktują go jako wentyl bezpieczeństwa i wspierają to, w idealnym świecie według Jeana Vigo ten porządek funkcjonowałby tak cały czas, właśnie jako odwrócony. I myślę, że taka właśnie jest idea stojąca za filmem a propos Nicei. Kolejny film, taki najbardziej skromny, można powiedzieć też dzisiaj najbardziej zapomniany, Tari, Król Wody, film sportowy, film dokumentalny o mistrzu pływackim, francuskim z lat 30. Właściwie rodzaj impresji 10-minutowej. dla nas ważny dzisiaj przede wszystkim ze względu na swoją formę i na to, że może być traktowany jako wprawka do pięknych zdjęć podwodnych, czy ukazujących rzekę, ukazujących proces pływania jako atrakcyjny kinematograficznie, co będzie sednem jednej z najsłynniejszych sekwencji w Atalancie, też sekwencji wielokrotnie później cytowanej przez innych filmowców. No i wreszcie Pała ze sprawowania, film średniometrażowy, 40-kilku bodajże minutowy, film, który kontynuuje tę logikę karnawału, o której wspominałem przy okazji a propos Niceja, właściwie doprowadza ją do ekstremum. To był film naprawdę jak na swoje czasy szalenie odważny, zakazany przez cenzurę, zakazany ze względu na śmiałość obyczajową, ale przede wszystkim ze względu na wizję świata, jaką promuje, bo to jest film ni mniej, ni więcej tylko o buncie uczniów przeciwko nauczycielom i dyrektorowi w szkole z internatem. O buncie uczniów, którzy mają dosyć obłudy, którzy mają dosyć takiej tresury czy tępego egzekwowania poleceń. I mimo tego, że początkowo również między sobą się spierają czy są antagonizowani, jednak się jednoczą i zmieniają obowiązujący porządek, wywracają go anarchicznie do góry nogami. I to jest też film mocno zakorzeniony w biografii Jeana Vigo. On się tułał po różnych szkołach z internatem, jego ojciec zresztą też i nie bez powodu ta szkoła w Pale ze sprawowania jest jednym wielkim więzieniem, tak naprawdę i metaforą społeczeństwa, które według Vigo i no przyznam się szczerze, według mnie chyba trochę też po prostu służy, prowadzi do tresury jednostek bardzo często i prowadzi do zniewolenia i czegoś w rodzaju właśnie takiej wiecznej szkoły trochę gombrowiczowskiej, z której nie możemy znaleźć wyjścia. Vigo pokazuje, że jednak się da, zwłaszcza jeżeli zjednoczymy się, zwłaszcza jeżeli też powściągniemy myślenie stereotypami, bo tutaj też Michał Oleszczyk w swoim podcaście zwrócił celnie uwagę na to, że przywódcą tej rebelii w Pale ze sprawowania jest chłopiec, który wcześniej jest uważany za najsłabszego w grupie, za takiego zniewieściałego, jest przez to wyśmiewany, a później trzeba ten pogląd zrewidować, bo okazuje się, że on ma charyzmę i to on może być przywódcą i poprowadzić do buntu, co też jak na owe czasy było szalenie odważną i nowoczesną konstatacją, która też pokazuje, że Vigo w wielu aspektach wyprzedzał swoje czasy i myślał naprawdę ultra nowocześnie. Pała ze sprawowania to jest też kolejny przykład takiej symbiozy między Jeanem Vigo a François Truffaut, bo jeśli pamiętacie 400 batów Truffaut, to te filmy z Pałą ze sprawowania mają wspólny no, nie tylko jakiś obraz świata i podejście do szkoły właśnie jako takiej metafory instytucji opresyjnej, ale Truffaut powtarza tam nawet pojedyncze sekwencje z Pały ze sprawowania. Zdaje się, że nawet częściowo muzykę z tego filmu zapożycza, żeby wzmocnić swoją wizję i jeszcze bardziej uhonorować jednego ze swoich mistrzów. Przechodząc już do samej Atalanty i wracając trochę do okoliczności powstania tego filmu i do tego, o czym mówiłem w kontekście przedwczesnej śmierci Jeana Vigo, mówiono bardzo szybko, przyklejono taką łatkę Atalancie, łatkę filmu przeklętego. To znamy z historii kina, to się zdarza od czasu do czasu. Nie wiem, dziecko Rosemary chociażby przychodzi mi w tej chwili do głowy. Nagromadzenie, chociaż dziecko Rosemary i tak z nim los obszedł się bardziej łaskawie, bo to był film, który no, odniósł sukces dosyć szybko. Tam na planie działy się jakieś niewytłumaczalne, tajemnicze historie związane z perypetiami członków ekipy. Natomiast jeśli chodzi o Atalantę, mamy pełen pakiet tak naprawdę, bo ten film rodził się w bólach, jak wspomniałem, i też w bólach skończył trochę swój żywot kinowy, który trwał bardzo krótko, widownia, ale przede wszystkim dystrybutorzy ówcześni francuscy nie byli gotowi na film, który byłby tak bardzo ambiwalentny, który byłby tak bardzo nowatorski i w pierwszej kolejności go odrzucili. Ale tak naprawdę pewne kłopoty czy przeszkody do pokonania zaczęły się już znacznie wcześniej, bo musielibyśmy cofnąć się do Pały ze sprawowania, która no, dzisiaj jest uważana za wspaniały film, oczywiście odważny i nowatorski, ale w swoim czasie raczej Vigo zaszkodziła niż pomogła, bo zbudowała legendę wokół niego, takiego reżysera, którego nie daje się ujarzmić, który będzie powodował kłopoty z cenzurą, któremu nie można zaufać, który rozsadzi społeczeństwo od środka, no i siłą rzeczy zahamowała jego karierę, ale tutaj znowu wkracza na scenę ta jakaś dobroć i sympatia, jaką budził Vigo, bo jego przyjaciel, producent, chcąc tę karierę uratować, wyciągnął do niego pomocną dłoń. Pierwotnie miał Vigo w duecie z tym producentem tworzyć zupełnie inny film, mocno inspirowany historią jego ojca, miał opowiedzieć o biografii jego przyjaciela, anarchisty, ale no, też temat na tyle kontrowersyjny, że nie udało się zdobyć funduszy i trzeba było, nie chcąc dreptać w miejscu, ratować się, nawet ratować trochę desperacko, bo producent znalazł scenariusz filmu o miłości, którego akcja toczy się na barce rzecznej, przekazał go Jeanowi Vigo, Vigo go przeczytał i wpadł w furię, bo uznał, że ten tekst po prostu się do niczego nie nadaje, że jest, można powiedzieć, strasznie konserwatywny i przede wszystkim wpisuje się w pewne mody, bo dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale wtedy takie filmy, których akcja toczy się na barce, to był osobny subgatunek francuskiego kina. One były bardzo, tak jak, nie wiem, film plażowy, później bodaj w Stanach Zjednoczonych w latach 40. i 50. To tutaj filmy, których akcja toczy się na barce, to był wtedy segment francuskiej kultury. Właśnie kręcono filmy, powstawały jakieś rzewne piosenki i to był film, który korzystał z tej mody, nie wykraczał poza nią, a jeszcze w dodatku przedstawiał bardzo konserwatywną wizję związku, bo Jean Vigo twierdził, że w takim kształcie, w jakim proponuje tę historię scenariusz, to jest opowieść o kobiecie, która pragnie jakiegoś wyzwolenia, pragnie podmiotowości i zostaje za to ukarana. I finał miał być bardzo moralizatorski. Zresztą również Michelowi Simonowi, który odgrywa bardzo ważną drugoplanową rolę w Atalancie, ten scenariusz się w ogóle nie spodobał, ale powiedział Michel Simon, że on tak bardzo wspiera Jeana Vigo i tak bardzo wspiera jego wizję świata, jego poglądy na rzeczywistość, że on zagra w tym filmie, nawet jeżeli scenariusz jest szmirowaty. I zresztą no dobrze mieć takich ludzi wokół siebie. Dobrze jest mieć też talent i wyczucie, żeby poprawić mankamenty, bo oczywiście Vigo zasiadł do modyfikacji tego scenariusza. Również miał na pokładzie Borisa Kaufmana, który dodał Atalancie poetyckości na poziomie obrazu i dodał mu również wyrafinowania, które pomogło przezwyciężyć ograniczenia. Ale no dla francuskiej widowni, można powiedzieć, czy zwłaszcza dla branży, okazało się to no, zbyt wiele w pewnym sensie, bo jak już wspomniałem, pierwszy pokaz Atalanty okazał się katastrofą, taki pokaz branżowy właśnie dla dystrybutorów. Oni przecierali oczy ze zdumienia, powiedzieli, że nie ma szans, ten film nie pójdzie w takiej formie, nie można go wypuścić, on jest zbyt hermetyczny, zbyt dziwaczny. No i ci dystrybutorzy zrobili to, co duzi gracze w branży filmowej potrafią najlepiej, czyli ten film pocięli i zmodyfikowali według własnego widzimisię. Skrócili przede wszystkim Atalantę, dodali do niego jakąś właśnie rzewną piosenkę, która była wówczas popularna i w takiej okaleczonej formie wypuścili do kin. Jean Vigo wtedy podupadł na zdrowiu i niestety zmarł, będąc świadomym właśnie takiej sytuacji, że to się stało z jego filmem, że jego marzenie nie zostało spełnione, że krąży tylko jakaś wersja okaleczona, niepełna, niekompletna. I pod tym względem, jeżeli mówimy o artystach, można powiedzieć, przeklętych. Jeszcze jedno mam skojarzenie, którym się podzielę. Jean Vigo a Roberto Bolaño, pisarz chilijski, wybitny autor, który też zmarł, nie doczekawszy premiery swojego opus magnum, książki 2666. Pracował nad nią tak intensywnie na początku lat 2000, że ona też przyspieszyła rozwój jego choroby. Umierał jako pisarz niedoceniony poza swoim ojczystym kręgiem latynoamerykańskim. I co się okazało? Niedługo po śmierci Bolaño książka osiągnęła wielki sukces na rynkach anglojęzycznych i doprowadziła do jego sławy, która trwa po dziś dzień. Trochę podobnie było z Jeanem Vigo, bo Atalanta w tej wersji bliskiej zamierzeniom oryginalnym trafiła do filmoteki londyńskiej, filmoteki brytyjskiej gdzieś na początku lat 40. i szybko zaczęła krążyć wokół tego filmu właśnie w wersji Vigo, taka fama, że jest w nim coś interesującego, że to jest unikat, przykład wrażliwości oryginalnej i zaczęto ten film oglądać i zaczęto go bardzo szybko doceniać, chociaż nie skończyło to rozmaitych perypetii, bo ze względu właśnie na to, co zrobili francuscy dystrybutorzy, krążyło wiele różnych wersji tego filmu. Próbowano go doprowadzić do takiego stanu najbardziej zbliżonego do wizji Vigo. Czyniono pod tym względem pewne postępy. Później zaangażowała się w ten cały proces córka Jeana Vigo, która była archiwistką i kuratorką, też się związała z filmem, ale tak naprawdę taka wersja Atalanty najbliższa temu, co Vigo sobie zamierzył, została zrekonstruowana gdzieś w latach 90., więc bardzo długa, bardzo kręta droga i też wpisująca się w taką dziwną legendę tego filmu, że tak naprawdę doceniamy go, zachwycamy się nim, ale jesteśmy świadomi, że to nigdy nie będzie ta wersja, którą sobie wymarzył Jean Vigo w 100%. Natomiast, jak wspomniałem, nie przeszkodziło to jej w uzyskaniu statusu wielkiego dzieła filmu, absolutnie godnego uwagi, więc można powiedzieć, że ten urok, ta klątwa, jeżeli chcemy już się trzymać miana filmu przeklętego, została na całe szczęście odczyniona. I dzisiaj Atalanta zajmuje ważne miejsce na mapie arcydzieł światowego kina, o czym świadczy chociażby ranking pisma Sight and Sound, ten, który co 10 lat jest aktualizowany. W ostatniej edycji film zajmuje bodaj 34. miejsce. Ciekawa sprawa, wśród reżyserów, którzy go umieścili w swoich dziesiątkach, są twórcy o bardzo odmiennej wrażliwości, bo on się znalazł na listach Luki Guadagnina i Honga Sang-so, chociażby z takich najbardziej znanych nazwisk, bo oczywiście było ich znacznie więcej. Słowo o członkach bandy Vigo, którzy, jak wspomniałem, wspierali bardzo reżysera i wpłynęli również na popularność, na jakość, na klasę tego filmu. O Borisie Kaufmanie, o producencie już wspominałem. Słowo o aktorach, o Michelu Simonie również już mówiłem. Szalenie barwna postać swoją drogą. Taki aktor, którego fanem był sam Charlie Chaplin. I nie bez powodu, bo Simon też przyszedł do kina taką drogą, która prowadziła przez wodewil, przez cyrk, przez kuglarstwo, ale później stał się wybitnym, bardzo szanowanym aktorem. Zresztą urodził się w tym samym roku, w którym bracia Lumière zaprezentowali swój kinematograficzny wynalazek po raz pierwszy i Simon zwykł to kwitować takim sformułowaniem, że nieszczęścia chodzą parami. Ale to była tylko kokieteria, bo naprawdę Simon był w jakimś sensie francuskim dobrem narodowym, zresztą nie tylko francuskim, bo on zagrał na przykład u Ettore Scoli w takim jego filmie Kraksa, La più bella giornata della mia vita, taki film wczesny, bardzo trochę niesłusznie zapomniany w dorobku Scoli. No, oczywiście u wielu francuskich reżyserów Simon też grał, bardzo wsparł Atalantę, o czym już mówiłem, i miał też bardzo złożoną taką osobowość, o której często się mówiło, bo słynął z tego, że kocha zwierzęta, na przykład, co zresztą będzie widać również w Atalancie, jego postać ojca Gilesa przeniesie tę cechę na rzeczywistość. Właśnie wielu filmowców wspierał, był takim dobrym duchem francuskiego kina, a z drugiej strony, o czym się mówi dzisiaj często, wspominając postać Michela Simona, był właścicielem imponującej kolekcji pornografii. I to zarówno obiektów, jak i taśm. Złożona postać z jasnymi i ciemnymi stronami, która jakoś pod tym względem też pasowała do świata Jeana Vigo. Teraz zachęcam Państwa, żebyście wytężyli słuch, bo będę mówił o aktorce z tego filmu, która jest ulubienicą profesor Kozubek, Dita Parlo. Więc niczego nie sugeruję, ale egzamin niedługo, kto wie. Dita Parlo gra pannę młodą, gra żonę w Atalancie i jest taką ikoną, można powiedzieć, kina lat 30., zwłaszcza ikoną popkultury, bo Dita von Tisi, znana pewnie celebrytka, taka współczesna aktorka burleski, właśnie od niej zaczerpnęła swój pseudonim. Mało tego, również Madonna do fascynacji Ditą Parlo się przyznaje. Jedną ze swoich płyt, właściwie całą otoczkę wizualną, jaka jej towarzyszy, zainspirowała właśnie wizerunkiem Dity Parlo. Dity Parlo, o której w kontekście Atalanty krytycy mówili ciekawe rzeczy. Jeden z recenzentów napisał, że to jest koncert taki nie do końca jeszcze uświadomionej, przebudzającej się dopiero seksualności. I myślę, że jest w tym dużo racji, że gdyby chcieć zwrócić uwagę na tylko jeden aspekt tej złożonej kreacji, to właśnie tym Dita Parlo emanuje, a jej męża gra Jean Dasté, aktor też emblematyczny dla kina francuskiego. On pracował z Vigo już przy Pale ze sprawowania, ale później grał w wielu filmach jeszcze, dożył 90. No, jakżeby inaczej, pracował również z François Truffaut przy Zielonym pokoju, ale także z Alanem René i jeszcze z wieloma innymi ważnymi postaciami kina francuskiego. Warto w kontekście Atalanty zatrzymać się również nad tytułem, który prowadzi nas wprost do mitologii greckiej. No, oczywiście to jest też nazwa barki, którą pływają bohaterowie, ale ta nazwa właśnie odnosi się do mitologii greckiej i do postaci takiej wysportowanej uczestniczki polowań, byśmy powiedzieli, słynnej na całą Grecję, która była skuteczniejsza niż mężczyźni, która była bardzo charyzmatyczna, bardzo samoświadoma i bardzo niezależna. I według tego, co podają mity o tej niezależności, świadczyło chociażby to, że absolutnie nie chciała myśleć o zamążpójściu. Jej ojciec miał na ten temat inne zdanie, toczyła się między nimi walka w tej materii. I w końcu doszło do takiej sytuacji, że Atalanta pewna swego powiedziała, że wyjdzie tylko za kogoś, kto będzie w stanie przegonić ją, wyprzedzić w biegu, w zawodach biegowych. I przez długi czas oczywiście stawiała na swoim, aż w końcu zjawił się ktoś, jakiś jej daleki kuzyn, który postanowił użyć fortelu. Wziął od bodajże Afrodyty złote jabłka i rozsypał je na trasie. I Atalanta tak była zaciekawiona tym znaleziskiem, że się zagapiła, zwolniła i przegrała wyścig. I musiała wyjść za swojego dalekiego kuzyna. Ale tutaj zaczyna się to, co najciekawsze w kontekście różnych wersji tego mitu i w kontekście znaczenia tytułu i znaczenia tego konceptu dla Jeana Vigo. Ponieważ funkcjonują dwie podstawowe wersje tego mitu. Jedna z nich mówi, że Atalanta została ukarana za swoją ciekawość, że poddała się słabości, zapomniała o wyścigu i dlatego przegrała, i właśnie ciekawość jako pierwszy stopień do piekła. Ale jest też wersja druga, myślę ciekawsza, bardziej przewrotna, która mówi, że Atalanta zdążyła się zakochać w tym kuzynie i po prostu dała mu wygrać, że to był jej świadomy wybór, by to zrobić i że dojrzała do tego, że chce się z kimś związać, ale duma nie pozwoliła jej okazać tego inaczej. Warto, myślę, zapamiętać te dwie wersje mitu, bo myślę, że one mogą mocno rzutować na to, jak odczytamy film Jeana Vigo, jak odczytamy jego finał, i myślę, że to jest kwestia, która warto, jeśli wróci w rozmowie po seansie. Oczywiście Atalantę można interpretować czy podsuwać tutaj pewne tropy związane z rozmaitymi archetypami czy konwencjami gatunkowymi, jakie w tym filmie są wdzięczne do zrekonstruowania, bo jeżeli się temu przyjrzymy, to w pewnym sensie mamy do czynienia z klasyczną baśnią, taką tak bardzo klasyczną, jak to tylko możliwe, bo przecież mamy dwoje nowożeńców z prowincji, którzy wyruszają do wielkiego świata. I ta podróż oczywiście stanie się podróżą metaforyczną, bo będzie podróżą w głąb siebie, będzie podróżą po samopoznanie i dzięki niej bohaterowie odkryją, co tak naprawdę jest w życiu ważne. I to jest jakiś aspekt, który łączy Atalantę z całą tradycją w ogóle europejskiego i nie tylko opowiadania historii. To jest kontynuacja tej tradycji w prostej linii, motyw drogi interpretowany właśnie w ten sposób. Motyw drogi, który zresztą jest wpisany w ogóle w zawód bohaterów, bo Jean Vigo, i tu też jego taka anarchistyczna natura się ujawnia. On nie bez powodu wybrał jako bohaterów ludzi, którzy przez całe życie będą w drodze. Tak naprawdę nie będą mieli stałego adresu. Będą ciągle podróżować, ciągle dryfować między jednym miejscem a drugim. I myślę, że to też sprawia, że ci bohaterowie są mu tak bliscy. Oprócz tego, że tak dobrze wpisują się w pewien archetyp. No, pytanie, co tak naprawdę będzie tym odkryciem, tym najważniejszym elementem samopoznania, jakie odkryją dla siebie na końcu, bo o to też można się spierać i interpretować to oczywiście przynajmniej na kilka różnych sposobów. Oczywiście jest to też w pewnym sensie film drogi, i warto o tych tropach najbardziej podstawowych też, myślę, pamiętać w kontekście tego, jak będziemy myśleć o Atalancie. Natomiast jest to w jakimś sensie, no może nie tyle melodramat, ale na pewno film o miłości, czy w ogóle film o instytucji małżeństwa i tego, jak rozwijają się relacje, z jakimi spotykają się problemami czy zagrożeniami. I tak jak wspominałem na początku, myślę, że pod tym względem niewiele się zmieniło od czasów czy od wątków, które zauważył Jean Vigo, czy poddał refleksji, poddał problematyzacji. Zresztą o jego przewrotności świadczy już sam sposób, w jaki tę opowieść skonstruował, bo ten film się zaczyna tam, gdzie większość innych filmów o miłości się kończy, bo one prowadzą do happy endu, do małżeństwa, a tutaj od małżeństwa się zaczyna i Jean Vigo pokazuje, że tak naprawdę to, co najciekawsze, w dużej mierze zaczyna się dopiero później, kiedy opada entuzjazm, opadają pierwsze emocje, a zaczynają się problemy i zaczyna się konfrontacja z tym, co w partnerze, w partnerce przeszkadza, w tym, jak inaczej sobie wyobrażaliśmy wspólne życie i tak naprawdę co z tym zrobić. Czy przejść do porządku dziennego, czy zdezerterować z tej relacji. No to są odwieczne pytania. Myślę, że dzisiaj tym bardziej popularne, bo przywoływałem socjologów miłości rozmaitych, którzy piszą, że w epoce Tindera chociażby, w epoce szukania miłości w mediach społecznościowych, w epoce algorytmów, my często nie zadowalamy się obecnym związkiem, bo żyjemy karmieni iluzją, że gdzieś na horyzoncie czai się zawsze coś lepszego. Współczesna konkluzja? Bardzo mocno widoczna również w Atalancie. Jak zobaczycie, bo bohaterka Dity Parlo od samego początku ekscytuje się wyjazdem do Paryża. Ona wie, że na trasie barki będzie Paryż i trochę jak jest taką czwartą siostrą z Czechowa, tylko zamiast o Moskwie marzy o Paryżu. Słucha nawet radia paryskiego, kiedy tylko łapie jego fale i rzeczywiście przeżywa w tym Paryżu coś na kształt miłosnego zauroczenia. Zobaczycie Państwo, o jakich konsekwencjach. Tutaj tego oczywiście nie zamierzam zdradzać. W kontekście tego, jak bohaterowie myślą o swojej relacji, o tym, jak też ocalić siebie, czy zachować jedność pomimo funkcjonowania w związku, co też jest szalenie aktualnym, myślę, tematem, nad którym dzisiaj sporo refleksji się poświęca. Moja ulubiona metafora tego filmu, prosta, ale sugestywna, również z tym się wiąże. Jedną z modyfikacji scenariusza Atalanty było to, że w oryginalnym tekście bohaterowie mieli bodajże jednego psa. Jean Vigo wyrzucił ten pomysł do kosza i stwierdził, nie, oni muszą mieć koty. I to nie jednego, tylko zdania historyków filmu w tej ważkiej sprawie są podzielone. Większość doliczyła się 10, ale są rozbieżności w tej sprawie. W każdym razie barka Atalanta jest bardzo mocno naznaczona obecnością kotów, które symbolizują, myślę, taką obecną w postaci Dity Parlo chęć, pragnienie wolności, które ma w sobie mnóstwo uroku, ale bywa też problematyczne, bywa też trudne do zaakceptowania i jest takim doświadczeniem złożonym i co jako właściciel, opiekun dwóch kotów oddających charakter imiona Gangus i Inba mogę zaświadczyć. I Jean Vigo też tutaj tak rozgrywa tę sprawę i odwołuje się również do własnej biografii, bo to jest jeden z wielu takich mikrohołdów poukrywanych w tym filmie dla jego ojca, który również był wielkim miłośnikiem kotów. Zresztą we wspomnieniach wszystkich aktorów czy członków ekipy tego filmu koty powracają jako jakiś element, który też dodawał magii, dodawał uroku tej całej pracy, do tego stopnia, że Michel Simon jednego z nich zaadoptował po zdjęciach. Tego, którego zobaczycie w takiej scenie, w której wchodzi na sprzęt odtwarzający, na gramofon. Też jedna z takich ikonicznych scen w tym filmie. Jedna jeszcze rzecz, jedna uwaga odnośnie małżeństwa i tego, jak długotrwała relacja jest w Atalancie pokazana. Oczywiście mówi się tutaj, Jean Vigo mówi o monotonii, o nudzie, która się wkrada w związki długotrwałe, w związki, w których już ten pierwszy urok, pierwsza ekscytacja przeminęła, ale jednocześnie nie można powiedzieć, że to jest film zrobiony przeciwko instytucji małżeństwa. To jest bardziej skomplikowane. Jedna z najważniejszych sekwencji Atalanty, ta słynna sekwencja podwodna, ona odwołuje się, też nie będę wchodził w szczegóły, ale zarysuję tylko kontekst. Ona się odwołuje do pewnego ludowego podania, czy takiego rytuału, pewnej legendy, która mówi, że jeżeli jedna osoba nurkując będzie w stanie pod wodą zobaczyć twarz swojej ukochanej osoby, to jest wróżba, to jest sygnał, że to jest osoba na resztę życia, że ten związek rokuje i ten związek przetrwa. Więc mamy tutaj nawiązanie do małżeńskiej miłości jako czegoś tajemniczego, jako czegoś mistycznego, metafizycznego, czegoś, co jest zjednoczone ze światem symboli i przynależy do jakiegoś głębszego, trudnego do zdefiniowania porządku. I myślę, że to jest coś w tym filmie naprawdę bardzo magicznego i coś, co zresztą też w kinie francuskim ma swoje odzwierciedlenie również w późniejszych latach. Tutaj mój ulubiony Eric Rohmer przychodzi na myśl jako kontekst i zielony promień. Tam jest dokładnie ten sam rodzaj myślenia w finale tego filmu, gdzie bohaterka, tułając się po francuskich kurortach, próbując znaleźć miłość bezskutecznie, kiedy w końcu trafia na mężczyznę, któremu wydaje się, że może zaufać, zabiera go, żeby obejrzeli zachód słońca, bo wierzy w to, po przeczytaniu książki Juliusza Verna, że kiedy ogląda zachód słońca z osobą, która jest jej najbliższa, z którą ma spędzić resztę życia, to zobaczy zjawisko zwane zielonym promieniem. I to też jest taki rodzaj interwencji magii w rzeczywistość, jakieś uświęcenie, usankcjonowanie tej miłosnej relacji. Koncept, który dokładnie jest też obecny w Atalancie 40, właściwie no prawie 50 lat wcześniej. I twórcy bardzo różni, jeśli chodzi o temperament, Jean Vigo i Eric Rohmer, ale tutaj myślę, że jest między nimi trudne do zignorowania podobieństwo. No właśnie, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, podsuwając jakieś tropy do dyskusji czy do analizy filmu, taka przestrzeń pomiędzy, przestrzeń ambiwalencji, która wydaje mi się interesować Jeana Vigo, i pytanie właśnie, czy w relacji z drugim człowiekiem, czy w jakimś układzie takim sformalizowanym można zachować odrębność, można zachować rys indywidualny. Pytanie odwieczne, nad którym głowimy się wszyscy, czy większość z nas, i które myślę zaprząta również głowę Jeana Vigo i wraca w tym filmie w bardzo wielu kontekstach, jest inteligentnie sproblematyzowane i myślę, że wraca zarówno w treści, jak i w formie, bo oczywiście jeśli chodzi o treść, to są te dylematy bohaterki granej przez Dite Parlo. Czy dać szansę mężowi pokonać monotonię, przetrwać kryzys, czy jednak pójść za głosem wolności. Ale to są też dylematy Jeana Vigo jako filmowca, bo ten film został przez jednego z krytyków bardzo zgrabnie określony, że to jest taki szaleniec w kaftanie bezpieczeństwa. I to był przytyk wobec Atalanty, ale myślę, że tak jak Guy Debord, trochę można dokonać pewnego przechwycenia. I ja uważam ten komentarz za pozytywny tak naprawdę, bo to jest film trochę bardziej stonowany na przykład niż A propos Nicei czy Pała ze sprawowania. Film, który dzięki temu zarezonował mocniej w historii światowego kina, a jednocześnie ciągle jest wyrazisty, ciągle jest oryginalny, ciągle ma w sobie pewną odwagę, chociażby właśnie w tym, jak mówi o seksualności, jak mówi też o instynktach, czy o impulsach i o tym, jak one nieraz potrafią nas zaskoczyć. To Michał Oleszczyk też bardzo zgrabnie mówił o tym, jak Jean Vigo potrafi to zrobić na poziomie pojedynczej sceny, ale o tym może jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Jeśli chodzi o te wszystkie ambiwalencje, czy szukanie przestrzeni pomiędzy, na jedną rzecz chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. Myślę, że postać ojca Julesa, grana przez Michela Simona, czy ojca Gilla, jakkolwiek by to wymawiać, jest tutaj właśnie taką figurą ambiwalentną, bardzo mocno, bardzo istotną, myślę, dla Jeana Vigo i dla sposobu, w jaki on konstruuje ten filmowy świat, bo zobaczycie Państwo, to jest z jednej strony anarchista, człowiek, który pełni taką podwójną rolę w życiu samej bohaterki Dite Parlo, bo on jest trochę takim opiekuńczym, ojcowskim bohaterem, a trochę ją uwodzi. I właśnie jest gdzieś w tej przestrzeni pomiędzy. I też mówi dużo o swojej anarchistycznej przeszłości. Jest taka scena, w której pokazuje ciało pokryte tatuażami. Myślę, że ma ich więcej, że są one bardziej estetyczne niż u prezydenta elekta, ale to jest moja prywatna opinia. W każdym razie bardzo jest to sugestywne i szalenie też robi wrażenie na tej trochę zahukanej, jeszcze zalęknionej postaci Dite Parlo i też pokazuje właśnie tę budzącą się do życia seksualność, o której wspominał jeden z recenzentów. Vigo świetnie potrafi uchwycić takie momenty, kiedy postać Dite Parlo jest sama zaskoczona tym, jak dochodzą do głosu jej instynkty, jak przestaje mieć nad nimi kontrolę i co więcej, zaczyna jej się to podobać. I trochę nie wie, co z tym zrobić. Vigo jest naprawdę wielkim poetą i uważnym obserwatorem takich właśnie momentów z życia. No ale właśnie, Michel Simon, jego postać z jednej strony prowokuje takie reakcje, z drugiej jest też takim człowiekiem bardzo witalnym, reprezentuje świat mocno cielesny, a z drugiej strony funkcjonuje jednak w pewnych ramach. On dużo opowiada o swoich podróżach, o swojej barwnej przeszłości, ale jednak ma stałą pracę i jest na tej barce osobą, wokół której sporo się kręci, od której wiele zależy, więc przyjął na siebie odpowiedzialność i funkcjonuje w pewnym układzie, a jednocześnie on nie zatracił wcale tej swojej dezynwoltury z dawnych lat. Myślę, że to może być też jeden z kluczy do tego świata Atalanty i do tego, co nam tutaj próbuje powiedzieć Jean Vigo. Wspominałem już o tym szaleńcu w kaftanie bezpieczeństwa. Mówiłem o zaskakiwaniu widza ze sceny na scenę. To jest też coś, co się powtarza w kontekście próby uchwycenia, zdefiniowania uroku Atalanty, bo rzeczywiście jest tak, że to, co poetyckie i to, co trochę wulgarne czy zaskakujące, właśnie takie z jednej strony subtelne, a z drugiej podszyte instynktem, jaki trudno okiełznać, Vigo potrafi czasem zawrzeć w ujęciu jednej sekwencji, więc nigdy nie możemy być pewni tak naprawdę, jak się skończy dany fragment, jaki serwuje nam Jean Vigo, i ta nieprzewidywalność, która służy utrzymaniu uwagi widza i trzymaniu go w ryzach, to jest coś, co absolutnie dzisiaj również po wielu latach robi wrażenie, i tutaj też się zgadzam z Michałem Oleszczykiem, że to jest jeden z sekretów powodzenia tego filmu w dalszym ciągu. Zbliżając się już do końca, słowo o miejscu Atalanty w historii kina. Oczywiście są filmy, które nawiązują do niej bardzo bezpośrednio. Nawet ostatnie Tango w Paryżu jest scena, w której bohater grany przez Jeana Pierre'a Léaud rzuca komuś koło ratunkowe właśnie z napisem Atalanta, czyli bardzo jaskrawe nawiązanie, chociaż ja nie jestem jego wielkim fanem. Akurat uważam, że ostatnie Tango w Paryżu jako taki film mocno perwersyjny, otwarcie skandalizujący, jednak nie ma w sobie tej ambiwalencji Atalanty. Ja bym tutaj nie zatrzymywał się nad tym zbyt długo. Filmami, które też bezpośrednio nawiązują do Atalanty, wydają mi się bliższe jej duchowi, są chociażby Kochankowie na moście Leosa Caraxa, Underground Emira Kusturicy, gdzie też mamy hołd dla sekwencji podwodnej z Atalanty, ale chciałbym dłużej się zatrzymać, troszeczkę dłużej, nad dwoma filmami, które myślę mają jakieś pokrewieństwo duchowe z Atalantą, takie nieoczywiste, może dalekie, ale w moim przekonaniu mocno oddają jej ducha. Jeden z tych filmów to jest Trenkelauken Laury Citarelli, tak z włoska to przeczytam, nie wiem jak po hiszpańsku czy w tym argentyńskim zakresie można by to zrobić. W każdym razie to jest film, który Cahiers du Cinéma wyróżniło jako najlepszy film 2022 roku, film pokazywany w zeszłym roku na Nowych Horyzontach, teraz też przypominany w ramach DKF-u Politechnika w kinie Nowe Horyzonty. I to jest ni mniej, ni więcej, tylko opowieść o kobiecie, która znużona swoim życiem u boku stałego partnera, wchodząca w taką dwuznaczną relację z kolegą z pracy, znika. Trochę tak jak Dita Parlo w Atalancie w pewnym momencie, i ci mężczyźni próbują ją odnaleźć, nawiązują między sobą taki dziwny sojusz i tak naprawdę nie wiemy, komu kibicować. Nie wiemy, czy to zniknięcie jest wyrazem desperacji, czy emanacją siły, i kłębią nam się sprzeczne odczucia. Myślę, że bardzo podobny stan, w jaki wprowadza nas Atalanta, nawet jeżeli Citarella jest oczywiście dzieckiem swoich czasów i jej film jest Bardziej otwarcie feministyczny, bez dwóch zdań, ale mówimy jednak o filmie, który powstał prawie że 90 lat później. I drugi film, na który chciałbym zwrócić uwagę na sam koniec w kontekście nieoczywistego pokrewieństwa z Atalantą albo takiego rewersu tego filmu, to Oczy szeroko zamknięte Stanleya Kubricka. Tam mamy wprawdzie do czynienia nie z relacją, która jest na początku, ale już z bardzo dojrzałym związkiem, w którym dochodzimy do wypalenia, ale niekonwencjonalność, z jaką bohaterowie przystępują do naprawy tej relacji, przewrotność, z jaką Kubrick, będąc jednocześnie reżyserem odważnym, prowokacyjnym, burzącym schematy, ale jednak widzącym jakiś przewrotny urok w instytucji małżeństwa, myślę, że też może tutaj budować pomost z Atalantą. No i cóż, mam nadzieję, że na rozmowie pojawią się również z waszej strony jakieś zaskakujące tropy, nieoczekiwane skojarzenia, które dowiodą żywotności filmu Jeana Vigo. I z tą myślą, z tą nadzieją chciałbym was zostawić, a po krótkiej przerwie zaprosić na ten buńczuczny, korsarski rejs, którego kapitanem będzie Jean Vigo. Dziękuję bardzo.